Witajcie. Jako, że mamy grudzień, adwent za pasem, przygotowania do świąt idą pełną parą, czas wyciszenia, skupienia i tym podobne, to pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby zgłębienie tego, czego naprawdę oczekujemy w tym czasie. Oczywiście, będziemy świętować rocznicę narodzin naszego Pana i Zbawiciela. W związku z tym między innymi będziemy śpiewać kolędy. I chyba mało kto z nas potrafi sobie wyobrazić święta bez kolęd. Są one nieodłączną częścią atmosfery Bożego Narodzenia. I z tego, co udało mi się zaobserwować na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, to, że są one coraz mniej doceniane. A szkoda. Zawierają one w sobie wiele ważnych treści, które wyrażają podstawy naszej wiary. A część z nich zawiera w sobie bardzo ciekawe, teologiczne smaczki. Najpierw przyjrzyjmy się pokrótce kolędom jako całości. Główne motywy, jakie przewijają się w nich, to obecność przy żłobie pasterzy, zazwyczaj jako przedstawicieli tych uboższych i mniej znaczących. Mamy królów czy mędrców jako tych bogatych i ważniejszych społecznie. Pasterzom w kolędach objawia się anioł i ogłasza im narodziny Mesjasza. Jest wiele o tym, że Chrystus opuszcza niebo, czyli bliskość z Bogiem Ojcem, związaną z tym radość i splendor, i przychodzi na ziemię, rezygnując ze swojej chwały, cierpiąc. Czasem też wspomniana jest jego męka i śmierć, by ratować lub wywyższyć człowieka. Często też pojawia się motyw Marii, u której podkreślane są jej cechy jako matki, która jest dodatkowo szczęśliwa z boskich narodzin, albo podkreślana jest jej wyjątkowa rola. Do tego mamy też aniołów chwalących Boga, czy też pojawiające się tu i ówdzie opisy stajenki, żłóbka, zwierząt albo obraz Jezusa jako niemowlęcia, zazwyczaj śpiącego. Jednak ja chciałbym się przyjrzeć pewnym unikalnym elementom, które są charakterystyczne dla pojedynczych kolęd. Jest kilka z nich, które swoją treścią wyróżniają się na tle innych i warto się im przyjrzeć bliżej, by zobaczyć, jakie prawdy chrześcijańskie skrywają w sobie. Na pierwszy ogień pójdzie moja ulubiona kolęda Bóg się rodzi. Choć jej właściwa nazwa to Pieśń o Narodzeniu Pańskim i moim zdaniem brzmi ona dużo lepiej. Jest ona dosyć wyjątkowa w repertuarze polskich kolęd, nie tylko ze względu na treść. Po pierwsze, w przeciwieństwie do ludowych piosenek ma ona charakter narodowy, co podkreśla piąta zwrotka: podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych radach, dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. I tu chodzi o Polskę z przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy była pisana treść tej kolędy. Polskę, która zaraz miała przestać istnieć na mapie, miała zaraz być pod zaborami całkowicie. Ale ważniejsze dla nas dzisiaj jest, że mamy tutaj całkiem sporo odniesień do Biblii i doktryn chrześcijańskich, jak na tak dosyć prosty i zwięzły tekst. I przyjrzyjmy się temu po kolei. Pierwsza zwrotka. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Na pierwszy rzut oka niewiele jest rzeczy, które wyróżniałyby ten tekst na tle innych, ale jest kilka niuansów, na które trzeba zwrócić uwagę. To Bóg się rodzi, a nie Jezus. Już na początku mamy motyw, który będzie się przewijał przez całą treść kolędy, czyli prawdziwa natura i tożsamość Chrystusa. Zgodnie z treścią tej zwrotki, Bóg i Jezus są jedny. I co to oznacza? To odniesienie do doktryny o Trójcy Świętej, która w dużym uproszczeniu mówi o tym, że wszystkie trzy osoby Trójcy, Ojciec, Syn i Duch Święty, tworzą jednego, doskonale zjednoczonego Boga. Dzielą tą samą naturę i istotę i są wszystkie Bogiem. Jednak każda z tych osób jest indywidualną osobą Trójcy, jest inna i niepowtarzalna. Kiedy mówimy o osobach, mamy na myśli to, że Boże istnienie składa się z trzech oddzielnych, nazwijmy to, centrów intelektu, emocji i woli. Każda osoba w Trójcy miała wyjątkową rolę w akcie stworzenia i zbawienia ludzkości. Duch Święty jest niepowtarzalny i nie jest ojcem ani synem. On pochodzi od ojca i syna, o czym mówi Ewangelia Jana. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Dalej, ojciec i syn są także niepowtarzalni. Na przykład, gdy Jezus modlił się do ojca, to nie modlił się do siebie. Drugą rzeczą, na którą też trzeba zwrócić uwagę, jest ostatnia linijka tej zwrotki. Ma granice nieskończone. I ciężko chyba o lepsze ujęcie unii hipostatycznej w religijnej twórczości ludowej. Ale co to jest unia hipostatyczna? Jest to doktryna mówiąca o tym, że Jezus, gdy był na ziemi, był w pełni Bogiem, czy prawdziwie Bogiem, i w pełni człowiekiem, czy prawdziwie człowiekiem, w zależności jak kto woli to nazywać. Nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć tej doktryny. Możemy ją do pewnego stopnia wyjaśnić, ale jak to się stało i jak to działało, że dwie natury w pełni współistniały w jednej osobie, jest czymś, co leży poza zakresem naszego pojmowania. Jezus jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. Od zawsze był Bogiem, ale nie stał się człowiekiem, zanim Duch Święty nie przyszedł do Marii. I dalej ta prawda jest rozwijana w refrenie. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Jest tu ewidentne odniesienie, wręcz cytat z Ewangelii Jana pierwszego rozdziału. Ten, który był w niebie, przyszedł na ziemię. Nieśmiertelny stał się śmiertelny. Bóg stał się człowiekiem, ale nie przestał być Bogiem. Chrystus od zawsze jest u Boga i jest Bogiem, co zaznacza Jan w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. Brał udział w stworzeniu świata i we wszystkich wydarzeniach opisywanych w Starym Testamencie. Chrystus był obecny przy grzechu Adama i Ewy, powołaniu patriarchów, wyprowadzeniu Izraelów z Egiptu, wypicia ludów kananejskich itd. i trwa aż do końca świata, kiedy objawi się w pełni swojej chwały. Dalej kolęda podejmuje już popularne motywy porzucenia przez Boga swojej chwały, cierpienia Mesjasza za ludzi, z miłości do nich, ale cały czas powtarza się refren podkreślający omówione już tutaj prawdy teologiczne, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. To tyle, jeżeli chodzi o kolędę Bóg się rodzi. Kolejną kolędą, którą naprawdę lubię i cenię sobie bardzo jej treść, to pójdźmy wszyscy do stajenki. Pochodzi ona, podobnie jak pierwsza, z przełomu XVIII i XIX wieku, ma marszowy charakter, a autorzy zarówno tekstu, jak i melodii nie są znani do dzisiejszego dnia, aczkolwiek podejrzewam, że autorzy tekstu musieli mieć w miarę solidne wykształcenie teologiczne. Bo przyznam szczerze, że ta kolęda jest prawdziwą kopalnią prawd biblijnych i pojawiają się one już od drugiej zwrotki. Witaj Jezu, kochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Do czego ten tekst się odnosi? Do kilku rzeczy. Po pierwsze, pojawiają się patriarchowie. I duża część ludzi, którzy śpiewają tę kolędę, nie za bardzo wie, kim są ci patriarchowie. Zwyczajowo tak nazywani są bohaterowie Księgi Rodzaju. Do patriarchów należą Abraham, Izaak, Jakub i jego 12 synów, którzy będą założycielami 12 plemion Izraela. Jednak to są ludzie, którzy żyli prawie 2000 lat przed narodzinami Chrystusa, więc jak to jest możliwe, że oczekiwali jego narodzin? W Księdze Rodzaju, w 3 rozdziale 15 wersecie, Bóg zapowiada przyszłe nadejście nasienia, które zmiażdży głowę węża, czyli szatana. To zdanie wypowiedziane przez Boga jest rozumiane jako proto-ewangelia. czyli zapowiedź nadejścia Mesjasza, jeszcze zanim koncepcja samego Mesjasza na dobre wyklaruje się w historii Izraela. W czasach Księgi Rodzaju to nasienie ma sprawić, że człowiek wróci do stanu sprzed grzechu, do doskonałej relacji z Bogiem, gdzie nie ma cierpienia i śmierci, i ten motyw obiecanego dziecka przewija się przez całą Księgę Rodzaju. Ewa oczekuje, że Kain będzie dzieckiem obietnicy, ale srogo się zawodzi po tym, jak zabijano Abla, i dzieckiem obietnicy okazuje się być Set. Później narodziny Noego są uważane za wypełnienie tej obietnicy, ale Noe spełnia inną rolę w historii świata. Nie jako zbawiciel za grzechy, ale jako ten, który ratuje stworzenie przed wyginięciem przez potop. I to z jego syna, Sema, przodka Abrahama, będzie pochodzić potomek obietnicy. Izaak jest dzieckiem obietnicy danym Abrahamowi, z którego Bóg będzie błogosławił inne narody, co jest zapowiedzią zbawienia. Jakub przejmuje rolę dziecka obietnicy po tym, jak Ezaw, jego brat bliźniak, zrzeka się swego pierworództwa na rzecz potrawki z soczewicy. Potem Jakub oświadcza, że król, w dorozumieniu Mesjasz, przyjdzie z rodu Judy, czwartego syna Jakuba. Chociaż patriarchowie mieli tak naprawdę niewielkie pojęcie o tym, jaka jest rola Mesjasza, jak się objawi oraz co będzie jego misją, to byli ludźmi, którzy oczekiwali wypełnienia się obietnicy właśnie z Księgi Rodzaju, kiedy Bóg przemówił do Ewy, która to obietnica ostatecznie prowadzi całą narrację biblijną do osoby Jezusa Chrystusa. Druga rzecz to prorocy, którzy zapowiadali nadejście Mesjasza, i należy podkreślić, że przy narodzinach oraz przez cały czas swojej służby na ziemi Jezus wypełnił ponad 350 proroctw Starego Testamentu. To dużo. Jeżeli chodzi o jego narodziny, wypełniło się m.in. to, że Mesjasz miał się narodzić w Betlejem, że jego narodziny zostały zapowiedziane przez posłańca, że miał się narodzić z dziewicy, że będzie z rodu Abrahama, Izaaka, Jakuba, Judy i Dawida i przybędzie do Izraela z Egiptu. Gdy Jezus się narodził, to Józef wziął Marię i dziecko i uciekł z nimi do Egiptu przed prześladowaniami Heroda, a potem wrócił, gdy tylko zły król zmarł. Ostatnia linijka tej zwrotki jest szczególnie ciekawa, bo mówi, że całe narody oczekiwały Mesjasza. Bliższa lektura Starego Testamentu raczej wskazuje nam, że w najlepszym wypadku to Izrael był tym narodem, który wyczekiwał nadejścia Mesjasza. Nawet w proroctwach nadejście Zbawiciela jest uznawane za ratunek w sposób szczególny dla Izraela jako ludu Bożego. Skąd więc się wzięły te narody? Warto wrócić tutaj znowu do patriarchów, a nawet dalej do Adama i Ewy, bo według narracji biblijnej Adam i Ewa są rodzicami całej ludzkości. Nie tylko Izraelitów, ale i wszystkich narodów, jakie kiedykolwiek powstały i powstaną. Ba, sam obiecany Izrael pojawia się dopiero od Abrahama, a między nim a pierwszą parą jest jakieś 2000 lat. To dużo czasu, by zdążyły się wykreować nowe narody. Zatem obietnica dotycząca zgładzenia grzechu i naprawy zła, jakie wyrządzili Adam i Ewa, dotyczy nie tylko Izraela, ale i całej ludzkości. Stąd słowa, przynajmniej tak mi się wydaje, od narodów upragniony. To teologiczna prawda, która mówi, że Chrystus przyszedł zbawić cały świat, jak sam to zapowiedział. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ten aspekt jest jeszcze mocniej podkreślony w wielkim posłannictwie. Pan Jezus mówi: Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Stąd narody oczekiwały nadejścia Mesjasza, nawet jeśli w całej historii świata były tego coraz mniej świadome. Trzecia zwrotka tej kolędy też jest ciekawa. Witaj, dziecinieczko w żłobie, wyznajemy Boga w tobie, coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Mało która kolęda w tak dobitny sposób opisuje, na czym ma polegać zbawienie. Wyrwanie z mocy diabła, z mocy grzechu. Chrystus ma wyrwać siłą człowieka z niewoli grzechu i przenieść go do statusu dziecka Bożego. Ponadto ta zwrotka podkreśla to, co już omówiłem a propos pieśni o narodzeniu pańskim. Wyznajemy Boga w tobie. Znowu jest podkreślona unia hipostatyczna. Pełnia natury Boga i pełnia natury człowieka w jednej osobie. Narodziny Chrystusa są właśnie wypełnieniem obietnicy o tym, że moc grzechu nad człowiekiem zostaje ostatecznie złamana i że dzięki niemu możemy być zbawieni. Dalej czwarta zwrotka. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony, raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem. I tu mamy powtórkę z prawdy o Trójcy Świętej, ale tu sobie pozwolę zacytować część atanazjańskiego wyznania wiary z V wieku naszej ery. Brzmi ono tak: jaki ojciec, taki syn, taki Duch Święty. Niestworzony ojciec, niestworzony syn, niestworzony Duch Święty. Niezmierzony ojciec, niezmierzony syn, niezmierzony Duch Święty. Wiekuisty ojciec, wiekuisty syn, wiekuisty Duch Święty. A jednak nie trzej wiekuiści, lecz jeden wiekuisty. Jak i nie trzej stworzeni, ani trzej niezmierzeni, lecz jeden niestworzony i jeden niezmierzony. Podobnie wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny i Duch Święty, a jednak nie trzej wszechmocni, lecz jeden wszechmocny. Podobnie Bogiem jest Ojciec, Bogiem Syn i Bogiem Duch Święty, a jednak nie trzej Bogowie, lecz jeden jest Bóg. Tak też Panem jest Ojciec, Panem Syn i Panem Duch Święty. A jednak nie trzej Panowie, lecz jeden jest Pan, ponieważ jak każdą z osób osobno Bogiem i Panem prawda chrześcijańska wyznawać nam każe, tak katolicka religia zabrania nam mówić o trzech bogach lub trzech panach. Ojciec przez nikogo nie został uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony. Syn pochodzi od samego Ojca, nie jest uczyniony, ani stworzony, lecz zrodzony. Duch Święty podchodzi od Ojca i Syna, nie jest ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący. Jeden więc jest Ojciec, nie trzej ojcowie, jeden Syn, a nie trzej synowie, jeden Duch Święty, a nie trzej duchowie święci. I nic w tej Trójcy nie jest wcześniejsze lub późniejsze, nic większe lub mniejsze, lecz trzy osoby w całości są sobie współwieczne i zupełnie równe. Tak, iż we wszystkim, jak już wyżej powiedziano, trzeba czcić jedność w Trójcy i Trójcę w jedności. Kto zatem chce być zbawiony, niech takie o Trójcy ma przekonanie, lecz konieczne jest dla wiecznego zbawienia, by także należycie wierzyć we wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiara katolicka polega na tym, aby wierzyć i wyznawać, że nasz Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem, jest Bogiem jako zrodzony z istoty Ojca przed wiekami i jest człowiekiem jako zrodzony z istoty Matki w czasie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ludzkiego ciała, równy Ojcu według bóstwa, mniejszy od Ojca według człowieczeństwa. A choć jest i Bogiem i człowiekiem, to jednak Chrystus nie jest dwiema osobami, lecz jedną. Jedną zaś osobą jest nie przez przemianę bóstwa w naturę cielesną, ale przez przyjęcie człowieczeństwa w Boga. Jeden najzupełniej nie przez zmieszanie natur, ale przez jedność osoby, albowiem jak rozumna dusza i ciało są jednym człowiekiem, tak Bóg i człowiek jednym są Chrystusem. Ach, uwielbiam ten fragment. I jest to prawda wypływająca z Biblii. I ciężko ją dobrze zrozumieć, a jeszcze trudniej wyjaśnić, co sama kolęda mówi w piątej zwrotce. Któż to słyszał takie dziwy? Tyś człowiek i Bóg prawdziwy, ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie. Niesamowita bomba teologiczna. Kolejną kolędą jest Anioł pasterzom mówił. W późniejszych jej zwrotkach zawarte są ciekawe treści. Już się ono spełniło, co pod figurą było. Aronowa różdżka zielona stała się nam kwitnąca i owoc rodząca. I by wyjaśnić sobie znaczenie tej zwrotki, musimy sobie zdefiniować, czym była laska Arona, czy różdżka Arona. Aron był bratem Mojżesza, pomagał mu w wyprowadzeniu Izraelów z Egiptu oraz przewodzeniu im podczas wędrówki po pustyni. Laska Arona, czy kij, odegrała ważną rolę w Bożym planie wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej. W W starożytnej kulturze izraelskiej laska była symbolem władzy. Pasterze używali ich do prowadzenia stad. Kiedy Bóg powołał Mojżesza, aby wyprowadził Izraelitów z Egiptu, zademonstrował swoją moc, dokonując cudów za pomocą laski Mojżesza. Bóg wybrał również Aarona, aby ten czynił cuda za pomocą swojej własnej laski. Laska Aarona była tą, która zamieniła się w węża na dworze faraona. Kiedy egipscy magowie również zamienili swoje laski w węże i wąż, który był laską Aarona, połknął ich. Jak oglądaliście Księcia Egiptu, to możecie kojarzyć tę scenę. Jednak najsłynniejsza historia związana z laską Aarona zaczyna się od tego, że kilku Lewitów zaczęło być niezadowolonych z władzy Mojżesza i Aarona. Korach, który był również Lewitą, wzniecił przeciwko nim bunt. Ze względu na ten bunt wobec władzy Pana, Bóg spowodował, że ziemia otworzyła się i pochłonęła wszystkich buntowników i ich rodziny. Jednak zamiast poddać się Panu, inni przywódcy plemienni przyłączyli się do buntu i w efekcie Pan chciał zmieść ich wszystkich z powierzchni ziemi, ale Mojżesz i Aaron upadli na twarz i błagali go, by nie wybijał całego ludu. Aby położyć kres tym wszystkim niepokojom, Bóg po raz kolejny użył laski Aarona do dokonania cudu. Nakazał Mojżeszowi, aby przywódca każdego plemienia Izraela przyniósł swoją laskę do namiotu spotkania, przy czym laska Aarona reprezentowała plemię Lewiego. Lewi to był jeden z synów Jakuba. Każdy z 12 przywódców miał mieć wypisane na swojej lasce imię swego plemienia i pąki roślinne miały wypływać na lasce należącej do wybranego przez Boga, aby zakończyć to całe szemranie i narzekanie ludzi przeciwko Mojżeszowi. No i laska Aarona, reprezentująca plemię Lewiego, zakiełkowała, wypuściła pąki, zakwitła, wydała dojrzałe migdały, co było wyraźną demonstracją mocy Boga. I wszystko fajnie, tylko jak to się ma do Chrystusa? Cóż, przez całą narrację historii Izraela na pustyni laska Aarona była wykorzystywana jako przejaw Bożej mocy, jako dowód autorytetu danego od Boga, jako przedmiot, za pomocą którego Bóg kończy spory i rozwiewa wszelkie wątpliwości co do tego, kim jest i jaką potęgą dysponuje. W sposób najpełniejszy Boży autorytet i Boża moc objawiły się w narodzinach, misji, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest to moim zdaniem najciekawszy we wszystkich kolędach element zapowiedzi doskonałości Chrystusa przez pryzmat wydarzeń z historii Starego Testamentu. W tym wypadku związanych z wyjątkowym przedmiotem, jakim była laska Aarona. Ale na tym nie koniec. Czytamy dalej w tej kolędzie: Słuchajcież Boga Ojca, jako wam go zaleca, ten jest mój syn najmilszy, jedyny wam w raju obiecany, tego wysłuchajcie. I ta zwrotka akurat wyprzedza wydarzenia biblijne, przywołując wydarzenia z chrztu Pana Jezusa w Jordanie oraz przemienienia na górze przed trzema uczniami, Piotrem, Jakubem i Janem. I w obu przypadkach padają słowa z nieba od Boga i kolejno ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem przy chrzcie i ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie przy przemienieniu. Jest to ciekawy zabieg, bo żadna inna kolęda nie przywołuje w swojej treści ciągu dalszego wydarzeń z jakiejkolwiek Ewangelii. Teraz weźmy sobie na warsztat do Szopy Hej Pasterze. Też zawiera ciekawe wątki. I też się pojawia tutaj odniesienie do Trójcy w słowach: On Ojcu równy w bóstwie opuszcza niebo swe, a rodzi się w ubóstwie i cierpi wszystko złe, oraz Bóg Stwórca wiecznej chwały, Bóg godzien wszelkiej czci, patrz w szopie tej zbutwiałej, jak słodko On tam śpi. To wygląda bardzo ciekawie, ale najlepsze mamy na końcu. Jezuniu mój najsłodszy, tobie oddaję się, o skarbie mój najdroższy, racz wziąć na własność mnie. To jest też mocne, ponieważ jest to nawiązanie do tego, że człowiek po nawróceniu całkowicie podporządkowuje się Bogu. I czytamy o tym chociażby w liście do Rzymian w 6 rozdziale, w wersetach od 15 do 18. I tam Paweł pisze: Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. I inne kolędy mówią o posłuszeństwie, ba, o podporządkowaniu Chrystusowi jako królowi, ale żadna nie mówi o tym tak dobitnie. Nie mówi o posłuszeństwie, jakie przysługuje komuś, kto ma nas na własność. To człowiek zbawiony to człowiek, który swoją wolę oddał Bogu, który traktuje Boga jak skarb, coś najcenniejszego, tak cennego, że jest gotów oddać temu całe swoje życie oraz całą swoją wolę. Podporządkować się woli Boga. I na tym zakończymy to dosyć długie rozważanie treści polskich kolęd. I zachęcam was wszystkich do tego, byście w te święta, śpiewając kolędy, starali się na tyle, na ile będziecie w stanie, rozważać w głowie słowa, które one zawierają. A pomocne, myślę, będzie na pewno dzielenie się swoimi przemyśleniami z innymi. I naprawdę doceniajmy to, że mamy kolędy i nie pomijajmy ich w naszym harmonogramie świętowania Bożego Narodzenia, bo jak mówi przytoczony już przeze mnie list do Kolosan, że i przez pieśni i hymny mamy się uczyć o Bogu. Do następnego.